Dzień Ekonomii w Radiu Wnet.
Sponsorem Dnia Ekonomii jest PKO Bank Polski.
I Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Dzień Ekonomii trwa jak najbardziej. Przy telefonie Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, ekspert Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W tym wejściu zajmiemy się dość wąsko długiem Rzeczpospolitej Polskiej, bo to pewnie nas najbardziej będzie dotykało, pewnie już dotyka, ale dotykało nas pewnie w przyszłości. Gdybyśmy mieli spojrzeć na polski dług w perspektywie ostatnich, no dajmy na to 5 lat, od kiedy rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to zanim nastała pandemia, jak ten dług wyglądał i na ile jest prawdą to, co mówi rząd, że zadłużenie się obniżało, a na ile prawdą jest to, co mówi opozycja, że wręcz przeciwnie, długu nam przyrastało?
Myślę, że prawda leży tutaj troszkę po środku. Patrząc na tę perspektywę ostatnich 5 lat, na razie pomijając samą kwestię pandemii, to sama wysokość długu publicznego co do zasady rosła. Były oczywiście momenty delikatnych spadków, natomiast od 2015 roku raczej kwoty naszego zadłużenia wzrastały. Natomiast nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na samą kwestię kwot tego zadłużenia, bo bardzo ważna jest również relacja wysokości długu publicznego do PKB. To ona ma istotne przełożenie na to, jak tak naprawdę źle wygląda ta kwota w przeliczeniu na siłę naszej gospodarki. A biorąc pod uwagę te wyniki, to wygląda już dużo lepiej, bowiem z lekką różnicą w roku 2016, kiedy liczyliśmy, mieliśmy jeszcze do czynienia ze wzrostem, raczej kolejne lata, 2017, 2018, 2019, to okres spadku tej relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto, co należało ocenić jak najbardziej pozytywnie.
Z drugiej strony politycy, ale także ekonomiści związani z politykami czy z formacjami opozycyjnymi mówią, że Polska jest na skraju bankructwa. Sam czytałem taki, to chyba na poważnie, to chyba nie była bardzo głęboko zakamuflowana ironia teksty, że Polska za chwilę zbankrutuje. Tak to wygląda, jak się porówna zadłużenie Polski chociażby z innymi krajami Unii Europejskiej.
Wydaje mi się, że jest to troszkę na wyrost. Biorąc pod uwagę kwotę naszego długu publicznego oraz tej relacji do PKB, która jest takim, jak wspomniałem, najważniejszym chyba wyznacznikiem w tym zakresie, wciąż jesteśmy poniżej średniej unijnej, w związku z czym ta sytuacja jeszcze nie wygląda tak źle. W chwili obecnej szacuje się, że nasz państwowy dług publiczny powinien wynieść powyżej 50% wedle naszego krajowego spojrzenia na tę sytuację. Troszkę inaczej wygląda to, jeżeli spojrzymy na to od strony kalkulacji unijnych. Zaraz ewentualnie możemy wrócić do tematu tutaj pewnych różnic, bo to jest 61,9% do 50,4% wedle polskiej nomenklatury. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w krajach unijnych zdarzają się również relacje dużo, dużo wyższe w tym zakresie. To, co mogło spowodować dyskusję na temat niechybnego bankructwa, które miałoby nam niedługo przyświecać, najprawdopodobniej związane jest z tym, że jeżeli rzeczywiście spojrzymy na to, jak ten dług będzie rozwijać się w roku 2021 i 2022, to tutaj już niestety będzie spora.
To jest element tego, jak liczyć i jakie są relacje długu. A jeżeli zobaczymy na jego wpływ na polską gospodarkę, to na ile ten dług, który zaciąga polskie państwo, jest długiem, który albo utrudnia rozwój, albo jest takim garbem, który trzeba będzie potem spłacać. O takim garbie mówił ostatnio chociażby Jerzy Hausner, bardzo istotna kiedyś postać lewicy i w ogóle polskiej polityki. Osoba, o której się mówi, że jako jedna z niewielu w tych ostatnich 30 latach miała realny plan na polską gospodarkę. Czy dobry, czy zły, to inna kwestia, ale że ten plan rzeczywiście istniał.
Na pewno dług publiczny nie jest kwestią idealną. Tak? Jego wzrost nie powinien być oceniany pozytywnie, zwłaszcza jeżeli zbliżamy się niebezpiecznie do progu konstytucyjnego. W Polsce mamy przyjęty próg 60% wysokości długu publicznego do naszego PKB. To jest taka granica konstytucyjna, która wyznacza już naprawdę ciężką sytuację i jej przekroczenie obligowałoby nas do podejmowania bardzo istotnych cięć. Już kiedy ta relacja przekroczy 55%, a tu niestety biorąc pod uwagę aktualną sytuację i elementy związane z COVID-em będziemy się do tego niebezpiecznie zbliżać, musimy już wdrażać pewne cięcia. Powyżej 60%, no ta sytuacja wygląda już jeszcze gorzej, cięcia powinny być w tym zakresie jeszcze agresywniejsze. W związku z tym no, trzeba dbać o to, żeby utrzymywać jakoś te relacje w ryzach. Natomiast sam fakt narastania długu publicznego jest raczej kompletnie zwyczajną sytuacją i jest związany z tym, że no, rzadko kiedy udaje nam się stworzyć biznes zbilansowany, budżet zbilansowany. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w tym roku, kiedy po raz pierwszy udało się stworzyć tak naprawdę zbilansowany budżet, natomiast no, ze względu na zupełnie zewnętrzne czynniki to się nie udało.
Zanim do tych zewnętrznych czynników, czyli pandemii, przejdziemy, to jeszcze w tym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości jedna rzecz co do długu nas nurtuje, tego długu państwowego, rzecz jasna, to jest kwestia, kto ten dług posiada i w jakich relacjach politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo często mówili, nawet sam premier, że on wolałby mieć o 150% PKB więcej długu, ale udomywanego, tak jak ma Japonia, bo to jest bezpieczniejsze i za tym też szły deklaracje Ministerstwa Finansów, które mówiło, że udaje się polski dług restrukturyzować w ten sposób, że on mniej jest zależny od czynników zewnętrznych, bardziej jest zależny od rezydentów na terenie Polski. Jak wyglądała, czy w ogóle zaistniała jakaś taka restrukturyzacja polskiego długu, aby Polska w tej polityce monetarnej, w polityce zadłużania się nie była zależna od czynników zewnętrznych?
Myślę, że takie stwierdzenie jest po części uprawnione. Gdybyśmy spojrzeli na lata 2015 do pierwszego kwartału 2020 roku, to rzeczywiście widać, że udział długu zagranicznego w naszym długu publicznym stopniowo się zmniejsza. Patrząc na liczby, było to około 65% długu krajowego do zagranicznego w roku 2015. W roku 2019 już 72%. Ponad 72% naszego długu publicznego było długiem krajowym, czyli zaciągniętym u naszych rezydentów. Więc można powiedzieć, że w tym zakresie rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje politykę, która zmierza do tego, żeby to zadłużenie głównie lokowane było u rezydentów w kraju, stopniowo zmniejszając zadłużenie zagraniczne.
I to się działo? To jest tak, że ten dług stał się coraz bardziej, właścicielami tego długu byli coraz bardziej Polacy, a coraz mniej fundusze zagraniczne?
Czy Polacy? Patrząc na rezydentów polskich, mówimy tutaj zarówno o osobach fizycznych, Polakach, jak również i o innych podmiotach, które mają swoją siedzibę na terytorium naszego kraju. Biorąc pod uwagę tę strukturę, no to wciąż jednak zauważalna jest dominacja sektora bankowego. Co do zasady, jeżeli chodzi o lokowanie tego długu. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że jest coraz większy nacisk na zaciąganie długu w krajowym sektorze bankowym, w krajowym sektorze pozabankowym. Ten udział inwestorów zagranicznych stopniowo w tym zakresie maleje. Podobnie zresztą jak maleje na razie znaczenie tak zwanych instrumentów nierynkowych zagranicznych, czyli na przykład kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To jest zauważane.
A kwestia niebezpieczeństwa, tego zagrożenia, które często, które mówi się w kuluarach, rzadko mówi się o tym oficjalnie, zwłaszcza politycy, którzy mają realny wpływ na władzę, że dług zagraniczny, dług posiadany przez podmioty zagraniczne może być niebezpieczny, że te podmioty mogą tym długiem, ten dług wykorzystywać do nacisku na polskie władze. To jest realne, czy...
Na pewno takie ryzyko istnieje. Biorąc pod uwagę, że w przypadku długu zagranicznego rzeczywiście jesteśmy troszkę uzależnieni od reakcji podmiotów, czy to państw, czy zagranicznych instytucji finansowych, na które nie mamy żadnego większego wpływu, które realizują po części również z oczywistych względów swoją politykę. Stąd na pewno dług zagraniczny wiąże się z większym ryzykiem niż dług krajowy, który w pewnym zakresie może być regulowany, no i jest bieżny z sytuacją też na polskich rynkach, a nie musimy się w tym momencie oglądać na to, co dzieje się za granicami naszego kraju.
To teraz przejdźmy do tego elementu pandemii, bo ona trochę pokrzyżowała plany rządu. Rzeczywiście pamiętamy końcówkę zeszłego roku, początek tego roku, szumnie ogłaszany pierwszy budżet bez deficytu. Tam jakby poszperać, to pewnie deficyt by się znalazł pochowany w różnych miejscach, ale też znacznie mniej kreatywnie niż za Platformę, bo chociaż chociażby sam ZUS nie musiał zaciągać własnych pożyczek, utrzymywał się z dotacji, z podatków i z własnych wpływów. Natomiast po pandemii wszystko się zmieniło. W tym roku ponad 100 miliardów deficytu tylko i wyłącznie w samym budżecie. A przecież dookoła budżetu tego deficytu będzie jeszcze znacznie więcej. Politycy mówią, to nam przyjdzie spłacać latami, czy nawet dekadami, albo pokoleniami. Na ile ta pandemia zdewastowała polskie finanse publiczne?
No sporo. Sporo. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest inaczej. Biorąc pod uwagę zmianę w wysokości długu sektora finansów publicznych, na razie wedle tej bardziej optymistycznej polskiej wersji, no to to już jest ponad 109 miliardów. W związku z tym no, kwota jest znaczna, to jest wzrost o paręnaście procent. I jeszcze gorzej niestety sytuacja wygląda, jeżeli rzucimy okiem na europejską metodę liczenia długu publicznego. W chwili obecnej szacuje się, że ta kwota wedle nomenklatury europejskiej to już zadłużenie w wysokości 1 biliona 262 miliardów i wzrost jest naprawdę ogromny. Ta różnica pomiędzy europejskim podejściem a polskim na dzień dzisiejszy to już wynosi ponad 160 miliardów i dramatyczny jej wzrost o ponad 100 miliardów właśnie nastąpił z powodu pandemii i wynika z tego, że w przypadku europejskiego sposobu liczenia długu publicznego uwzględniamy również co do zasady dług, który jest, nie chciałbym używać słowa ukryty, bo to chyba zbyt pejoratywnie, ale który jest przypisywany na przykład do Banku Gospodarstwa Krajowego, czy przede wszystkim do Polskiego Funduszu Rozwoju, które jak wiemy no, przyjęły na siebie ciężar realizacji tarczy antykryzysowej. W związku z tym te wszystkie zadłużenie, które było zaciągnięte czy to przez PFR, czy w przypadku banku, no nie są widoczne w polskiej wersji, w europejskiej już niestety są bardzo widoczne i wskazują na to, że to zadłużenie wzrasta naprawdę bardzo znacznie. Jeżeli byśmy spojrzeli nawet na oficjalne informacje rządowe wynikające ze strategii zarządzania długiem publicznym, no przewiduje się, że nasz dług publiczny w tej nomenklaturze i w sposobie liczenia europejskim w 2020 roku no ma wzrosnąć do 1,5 biliona złotych. Czyli tak, no, można powiedzieć, że to jest wzrost około 500 miliardów złotych w skali roku i niestety już biorąc pod uwagę europejski sposób liczenia, ta relacja długu publicznego do PKB ma przekroczyć 64%. Czyli rzeczywiście wzrost jest znaczny i pandemia dramatycznie pogorszyła również szacunki, strategie i przewidywania na przyszłość, również które były publikowane oficjalnie przez rząd.
To skoro rząd tak bardzo się starał w ostatnich latach trochę przebudować strukturę polskiego długu, to na ile udaje się to utrzymać teraz? Na ile samo państwo polskie w bardzo przeróżnych swoich instytucjach i instrumentach jest w stanie zaabsorbować, mówiąc kolokwialnie, taką ilość długu, a na ile ten dług znowu jest kupowany przez zagranicznych wierzycieli i potem może stanowić to źródło problemu, o którym często wspominał chociażby Mateusz Morawiecki?
Patrząc na najnowsze dane, jakie zostały opublikowane dotyczące struktury długu publicznego na koniec drugiego kwartału 2020 roku, wciąż zauważalny jest pewien trend spadkowy zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych, czyli można powiedzieć, że to wciąż jest utrzymywane. Natomiast można zauważyć jedno, może niekoniecznie ogromnie negatywne, ale na pewno potencjalnie niebezpieczne zachowanie bardziej na rynku krajowym. Chodziło o wyemitowanie bonów skarbowych, czyli takich krótkoterminowych papierów wartościowych państwowych o terminie wykupu do roku. Zawsze mówi się, że oczywiście bezpieczniejsze są zobowiązania długoterminowe niż krótkoterminowe. W związku z czym od paru lat, bodajże przez 3 lata, zupełnie nie emitowaliśmy tych bonów skarbowych. Rezygnowaliśmy z nich, miały termin wykupu do krótszy niż rok, były mniej bezpieczne, nie trzeba było ich emitować, niechętnie do tego podchodzono. W przypadku pandemii, ze względu na zaistniałą sytuację i celem poprawy bieżącego bilansu, znowu zdecydowano się na wyemitowanie tych krótkoterminowych papierów wartościowych, żeby szybko pozyskać środki. To na pewno wskazuje jednak, że pandemia wymusza na rządzie kilka takich bardziej drastycznych działań i zmian. Natomiast nie mogę powiedzieć, patrząc na same statystyki opublikowane na koniec drugiego kwartału 2020 roku, że dramatycznie zadłużyliśmy się u inwestorów zagranicznych. Wręcz przeciwnie, zauważalny jest raczej wzrost zadłużenia w krajowym sektorze bankowym w tym zakresie, a odpowiada jemu spadek w przypadku inwestorów zagranicznych.
To jeszcze dopytam o ten manewr z bankiem centralnym, bo on być może będzie znakiem czasu, że już nie tylko w dalekiej Azji, ale także w Europie pełną gębą i w Stanach i w naszym szeroko pojętym kręgu cywilizacyjnym rola banków centralnych się zmieni, że banki centralne będą kupować zadłużenie. Jak to wygląda w Polsce i na ile bank centralny, który może w Polsce emitować w zasadzie teoretycznie, praktycznie jest inaczej, ale teoretycznie nieskończoną ilość gotówki, za którą może skupować następnie rządowe zadłużenie?
No, wydaje się, że ten trend będzie w jakiś sposób zauważalny i ta ingerencja banków centralnych może być bardziej znaczna niż dotychczas, nie tylko w Polsce, jak również w Europie. No, biorąc pod uwagę, natomiast miejmy nadzieję, to jest taki podstawowy element, że jednak kwestia emitowania pieniądza, czy czasami jak się brzydko mówi, drukowania pieniędzy, nie będzie w tym zakresie zauważalne, bo mogłoby mieć katastrofalny wpływ na inne czynniki, mogłaby wpływać na inflację i tak dalej. W związku z tym, no, wydaje mi się, że to twierdzenie jest niestety uprawnione, że powoli banki centralne, nie tylko w Polsce, ale również banki centralne w krajach unijnych, będą decydowały się na takie działania, oczywiście w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa w poszczególnych krajach. Natomiast pozostaje nam mieć nadzieję, że ta reakcja nie będzie zbyt ostra i nie będzie zbyt inwazyjnie wpływała na sytuację.
Dlaczego mamy mieć taką nadzieję? Co się stanie, jeżeli taka nadzieja się nie spełni?
No, każda ingerencja może wpływać na, może mieć poważne skutki makroekonomiczne, tak? Może przede wszystkim wpływać na inflację, może wpływać na podaż walut zagranicznych, może wpływać na inwestycje. Jest to każdy przejaw pewnego rodzaju ingerencji, no, zaburza aktualne warunki rynkowe i to, jak ten rozwój, tak? W związku z czym miejmy nadzieję, że będzie on ograniczony do minimalnego stopnia.
Powiedział Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, ekspert Fundacji Republikańskiej. Panie mecenasie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
I to była kolejna i nie ostatnia bynajmniej rozmowa w ramach Dnia Ekonomii w Radio Wnet.
Dzień Ekonomii w Radio Wnet. Sponsorem Dnia Ekonomii jest PKO Bank Polski.